Panie, my dziękujemy za Twoje Słowo Boże. Święte, niezmienne, Panie, prawdziwe, czyste, nienaganne. I Ojcze, ja proszę Ciebie, abyś Ty, Panie, to, co jest Twoim Słowem, abyś Ty potwierdzał, abyś Ty ożywiał, abyś Ty mówił, abyś Ty wkładał to w nas, Panie. Tylko to, co jest, Panie, Twoim Słowem, co jest zgodne z Tobą, z Twoją nauką, z Twoim sercem, z Twoją prawdą, Panie, czystą i świętą, Boże. Proszę Cię, Duchu Święty, wiem, że to tylko jest Twoja prawda, Panie. Żaden człowiek nie umie tego robić, Boże. Dlatego prosimy Cię, Duchu Święty, byś był pośród nas dzisiaj. Byś mówił, Panie. Daj nam uszy, które słyszą. Jeśli będą rzeczy, które mówisz, Panie, do kogokolwiek, Panie, byś dał nam to usłyszeć dzisiaj. Proszę Cię, pomóż nam przyjąć Twoje słowo tak, jakim jest ono, Panie. W imieniu Jezusa, Ojcze. Amen. Dzisiaj będę dużo, wiecie, czytał z telefonu, ale to nie tak chcę uspokoić, że nie chodzi o jakiś taki szpan, tylko po prostu sobie przygotowywałem się na tym i tu mam dużo notatek. I jeszcze jest taka aplikacja, jak nie wszyscy wiecie, My Sword Bible. To jest fantastyczne narzędzie. Ze słownikami, z konkordancjami, wszystko masz naraz w jednym miejscu. Jest to rewelacja po prostu. Jak ktoś chce, to potem może podejść, ja mu dam. Ja często sobie właśnie korzystam tego. Kiedyś, wiecie, byłem na konferencji, gdzie właśnie tak zgłosił pewien człowiek, taki wyszedł brat. Znaczy nie był bardzo młody, ale był młodszy niż brat, który po nim wyszedł. I on fantastycznie w ogóle głosił, ale w pewnym momencie właśnie tak się zapędził i tak zaczął mówić, że wiecie, wszyscy takie Biblie musicie mieć i w ogóle i tak tego i tak mówi, że takie Biblie w telefonach, to już gorsze są Biblie. Tak się, zapędził się trochę. Dobrze chciał, ale się zapędził. Wiecie, i wyszedł po nim ten brat, o wiele starszy wiekiem, o wiele dłużej w stażu wiary, pastor, który tak można powiedzieć, to on powinien mieć bardziej problem z takimi rzeczami. Wiecie, a on wyszedł i powiedział taką jedną rzecz. Wiecie, ale ja tak lubię, wiecie, takie Biblię, wiecie dlaczego? Mówi, bo jak jest ciemno, to sobie mogę czytać. Tak, to też łatwo można wyjąć od razu, tak, także wiecie, aby było Słowo Boże, tak? W jakiej formie to nie bardzo już tak jest ważne. Wiecie, takie słowo, nie wiem, sam się zastanawiam w ogóle, o co chodzi, nie, ale spróbuję, no modliłem się, prosiłem, jakieś słowo takie przyszło, spróbuję się takim dzielić, zobaczymy. Drugi list Jana przeczytamy sobie na początek. Starszy, z tej uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej będę czytał. Starszy, i tu Jan mówi o sobie, tak? Jako starszy, jeden ze starszych, z apostołów. Pisze ten list do pewnego kościoła domowego, do pewnej rodziny, która założyła po prostu, była jakimś zalążkiem kościoła, który powstał. Starszy do wybranej Pani i do jej dzieci, które miłuje w prawdzie, a nie tylko ja, ale i wszyscy, którzy poznali prawdę. Chcę zwrócić uwagę na słowo, które w tym liście będzie się ciągle powtarzać. Jeszcze raz będę czytał powoli. Starszy do wybranej Pani, do jej dzieci, które miłuję w prawdzie, a nie tylko ja, ale i wszyscy, którzy poznali prawdę, ze względu na prawdę, która pozostaje w nas i będzie z nami na wieki. Złapaliście to słowo? Prawda. Starszy do wybranej Pani, do jej dzieci, które miłuję w prawdzie. To słowo miłuję jest oczywiście agape, czyli to jest, można powiedzieć, Boży rodzaj miłości. To jest drugi Jana, pierwszy werset. Nie ma rozdziału, bo nie ma rozdziału drugiego Jana. Więc tu już mamy coś, że Jan mówi o miłości, która jest w prawdzie. Miłości zgodnej z prawdą. A nie tylko ja, ale i wszyscy, którzy poznali prawdę. Ze względu na prawdę, która pozostaje w nas i będzie z nami na wieki. Zaraz będziemy czytać dalej, ale chcę się tu zatrzymać. Miłować w prawdzie. Dzisiaj wiele można słyszeć o miłości, która nie ma nic wspólnego z miłością chrześcijańską. Różne środowiska, wiecie, powołują się na miłość, tak zwaną Bożą, ale to nie ma nic wspólnego z miłością, która jest w prawdzie. Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, niech będzie z wami w prawdzie i w miłości. Ucieszyłem się bardzo, że wśród twoich dzieci znalazłem takie, które postępują w prawdzie, jak otrzymaliśmy przykazanie od Ojca. A teraz proszę Cię, Pani, nie piszę Ci jako nowe przykazania, ale jako to, które mieliśmy od początku, abyśmy się wzajemnie miłowali. Chodzi o miłowanie się w prawdzie. A na tym polega miłość, żebyśmy postępowali według Jego przykazań. A przykazanie jest tak, jak je słyszeliście od początku, że macie według Niego postępować. Gdyż pojawiło się na świecie wielu zwodzicieli, którzy nie uznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, taki jest zwodzicielem i antychrystem. Miejcie się na baczności, żebyśmy nie stracili tego, nad czym pracowaliśmy, ale żebyśmy otrzymali pełną zapłatę. Każdy, kto wykracza poza naukę Chrystusa, a nie pozostaje w niej, ten nie ma Boga. Kto pozostaje w nauce Chrystusa, ten ma Ojca i Syna. Jeśli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu, ani go nie pozdrawiajcie. Kto bowiem takiego pozdrawia, staje się uczestnikiem jego złych uczynków. Mam wam wiele do napisania, ale nie chcę posługiwać się papierem i atramentem. Mam jednak nadzieję, że przybędę do was i porozmawiam z wami osobiście, aby nasza radość była pełna. Pozdrawiają cię dzieci twojej wybranej siostry. Amen. Tak naprawdę, kiedy czytamy ten list, widzimy serce apostoła Jana, serce człowieka, który był zwany apostołem miłości. On był znany z tego, że dużo głosił o miłości, tak? Wiecie, ale to, co tutaj widzę w tym liście, widzę niesamowitą desperację apostoła o ludzi, którym głosi Ewangelię, o swoje duchowe dzieci, aby one trwały w prawdzie. W prawdzie, którą jest nauka Chrystusa, którą Chrystus przyniósł na świat, bo przez Niego stała się łaska i prawda. Jezus przyniósł nam prawdę. Jezus powiedział nam prawdę, całą prawdę o Bogu, całą prawdę o drogach Bożych, o tym, jaki jest Bóg, o tym, co mu się podoba, co się nie podoba, o tym, kto będzie zbawiony, kto nie będzie, o tym, jaka jest wąska droga, jaka jest szeroka droga. Jezus nam to wszystko mówił. I już wtedy Jan mówi, że powstało wiele ludzi, którzy coś mówią w tym temacie, ale to nie ma nic wspólnego z prawdą, z miłością, która jest w prawdzie. Wiecie, to, co dzisiaj często, ja kiedy mówię, miałem taki moment, że próbowałem sporo rozmawiać na różnych forach gejowskich, homoseksualnych, z ludźmi. To jest, wiecie, ich najczęstszy zarzut to był właśnie to, ty nie kochasz. Dlatego, że ich zrozumienie miłości jest takie. Miłość to jest wtedy, kiedy ty się ze mną ze wszystkim zgadzasz. To nie jest miłość w prawdzie. To nie jest miłość, którą przyniósł Jezus na świat. To nie jest ta miłość. Jezus też, on, kiedy mówi się, na przykład o Jezusie, moi politycy też często teraz mówią o Jezusie. Wiele ludzi mówi o Jezusie, powołuje się na Jezusa. Ale to nie jest Jezus, którego znamy z tego słowa. Wiecie, Jezus, który jest z tego słowa, między innymi ten Jezus powiedział kiedyś tak swoim uczniom, gdy był na ziemi. Powiedział tak, was świat nie może nienawidzieć. Oni nic takiego jeszcze nie robili. Potem ich znienawidził, kiedy zaczęli robić. Ale wtedy jeszcze nie, kiedy był z nimi na ziemi. I powiedział, was świat nie może nienawidzieć. Ale mnie nienawidzi. Dlatego, że ja objawiam mu. Co mu objawiam? Że jego uczynki są złe. To jest Jezus, który przyniósł prawdę. To jest też Jezus, który, wiecie, On przyszedł i On powiedział, nie mniejcie, że pokój przyszedłem przynieść na ziemię. To jest dziwne, tak, bo Duch Święty przynosi pokój. Ale to, o czym Jezus mówił, On mówił o tym, to nie jest tak, że cały świat teraz z powodu mojego przyjścia i tej nauki, którą przynoszę, będzie miał pokój. Mówi wręcz odwrotnie. Mówi, prawda, którą ja przyniosłem, dokona ogromnego rozdzielenia na świecie. Podzieli rodziny nawet. Podzieli relacje w rodzinach. Będzie tak, że syn, córka pójdą za mną, ojciec, matka będą przeciwni, oddzielą się od nich. To jest Jezus, który przyszedł. Prawdziwy Jezus. Zobaczmy Ewangelii Jana, 17 rozdział. Znamy, tak? To jest modlitwa Pana Jezusa przed ukrzyżowaniem i pewne fragmenty przeczytamy. To powiedziawszy, od pierwszego wersetu, to powiedziawszy, Jezus podniósł swoje oczy ku niebu i rzekł, Ojcze, nadeszła godzina, uwielbi swego Syna, aby też Twój Syn uwielbił Ciebie. Jak Mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał życie wieczne tym wszystkim, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga i Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Werset 8. Dałem im bowiem słowa, które mi dałeś, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że wyszedłem od Ciebie i uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. Co to znaczy, że Jezus objawił nam Boga? Oczywiście swoim życiem, swoim postępowaniem. On wszystko, co czynił, to był Ojciec, który przez Niego czynił. Ale też każde słowo, które wypowiedział, to Jezus powiedział tak, nic nie mogę sam czynić. Wszystko, co wam mówię, słyszę, jak Ojciec mówi do mnie. Dlatego to był najlepszy kaznodzieja wszechczasów i już takiego nie będzie. Wyobrażacie sobie, że każde słowo, kiedy głosił kazanie, było słowem Ojca. Każde słowo. Każde słowo. Znać Boga, to znaczy znać Jego słowo. Smith Wigglesworth, który, myślę, prawie wszyscy go znamy, jeśli ktoś nie zna, to był człowiek w niesamowity sposób używany przez Boga w mocy Bożej. Do uzdrawiania chorych, wypędzania demonów w niesamowity sposób. Do dziś czytamy o nim książki z jego życia, jesteśmy zafascynowani. Ten człowiek wielokrotnie miał wizję, widział Jezusa, przeróżne miał doświadczenia duchowe. Wiecie, co on powiedział? On powiedział, nie znam Jezusa w żaden inny sposób, jak przez Jego Słowo. Nie znam Go w żaden inny sposób, jak przez znanie Jego słów. Jeszcze 17 te wersety przeczytamy z tego rozdziału. Ja dam im Twoje słowa, świat ich znienawidził, bo nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś zabrał ich ze świata, ale abyś zachował ich od złego. Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w Twojej prawdzie, Twoje słowo jest prawdą. Więc to, co ma odróżniać Kościół od reszty świata, to jest chodzenie w prawdzie. To jest postępowanie według słów, które Jezus nam przyniósł od Ojca. I to jest życie w uświęceniu, w posłuszeństwie słowom, które On nam przyniósł. Tak? 1 Jana 2,6, ja to przeczytam tylko szybko. A potem poznajemy, że Go znamy, jeśli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi, znam Go, a nie zachowuje Jego przykazań, jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. To mówi ten sam Jan, apostoł miłości. Mówi, jeśli ktoś mówi, że zna Boga, ale nie zna w ogóle Jego słowa, nie zna Jego nauki i nie żyje w tej nauce, to Jan mówi od razu, słuchaj, ty kłamiesz. Ty nie znasz Boga. Dlatego, że Bóg objawił się przez Słowo też. Bóg jest Słowem, które Chrystus przyniósł na ziemię. Słowem, o którym Chrystus powiedział, że możesz na tym budować, nigdy się nie zawiedziesz. Przyjdzie czas, kiedy On wróci, niebo zostanie zwinięte, ziemia się zatrzęsie, pewne rzeczy spłoną. On mówi, a to słowo pozostanie. Nie wiem, na czym ty chcesz budować swoje życie. Ja myślę, że najlepsze, co możemy zrobić, to jest budować na tym, co nam Jezus powiedział. Dlatego, że On powiedział, nie zawiedziesz się. Nie zawiedziesz się. Jeśli będziesz trwał w moim słowie, nie zawiedziesz się. Kiedy przyjdzie i staniesz przed Nim. I teraz, wiecie, taki werset przeczytam. Taki mi się wziął, on znikąd w ogóle tego, ale jakoś spróbujemy to potem coś pójść za tym. Ostatni werset Starego Testamentu. Może dwa wersety ostatnie. Malachiasz 3:23-24. Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana. I tu się zgadzamy, co to będzie ten wielki i straszny dzień, tak? Tutaj nie mamy problemu z tym raczej, tak? Wierzymy, że chodzi o powtórne przyjście, tak? Chrystusa. Może, przepraszam, 22 jeszcze. Żeby załapać, do kogo to jest mówione. Pamiętajcie o zakonie Mojżesza, mojego sługi, któremu przekazałem na Chorebie ustawy i prawa dla całego Izraela. I teraz, oto ja poślę wam. Wam komu? Tak, to jest do Izraela. Przede wszystkim do proroctwa. Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana. I teraz, po co przyślę tego proroka Eliasza? I zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą. I wiecie, nie chcę się teraz skupiać w ogóle na tym, co może oznaczać to zwrócenie serc synów ku ojcom i odwrotnie, ale zrozummy taką myśl. Bóg mówi tak. Będzie czas, że ja przyjdę. Ale kiedy przyjdę, ja chcę dla was, dla waszej ziemi przyjść z błogosławieństwem. Więc daję wam pewne instrukcje, więc posyłam pewnego proroka, nawet mówi się o duchu Eliasza, tak? O duchu Eliasza. Więc poślę, żeby on wykonał pewną pracę i tą pracą właśnie będzie zwrócenie tych serc ojców ku synom i odwrotnie, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą, ale był dla was błogosławieństwem. Wiecie, mi ten fragment mówi o świętości. O świętości Boga, który mówi, ja przyjdę, ale jeśli będą rzeczy źle ułożone pośród was, ja będę musiał przyjść z przekleństwem. Nie jestem w stanie wyłączyć tej opcji i nie zwracać uwagi na to, że pośród was jest wiele grzechów, jest wiele złych rzeczy. Chcę przyjść z chwałą i chcę przyjść z błogosławieństwem. Ale dlatego muszę najpierw posłać Eliasza. Zobaczmy teraz Mateusz 17:11. Może od pierwszego w ogóle zacznijmy. Mateusz 17, rozdział od pierwszego. A po 6 dniach wziął Jezus Piotra, Jakuba i Jana, jego brata, i wprowadził ich na wysoką górę, żeby byli na osobności. I został przemieniony przed nimi. Jego oblicze zajaśniało jak słońce, jego szaty stały się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, którzy z nim rozmawiali. Wtedy Piotr powiedział do Jezusa, Panie, dobrze nam tu być. Jeśli chcesz, postawimy tu 3 namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza, jeden dla Eliasza. Kiedy on jeszcze mówił, oto jasny obłok zacienił ich, A z obłoku rozległ się głos. Przyszła chwała Boża, tak? I przyszedł głos. To jest mój umiłowany syn, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie słysząc to, upadli na twarz i bardzo się bali. Wtedy Jezus podszedł, dotknął ich i powiedział, wstańcie, nie bójcie się. Oni zaś podniósłszy oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus im przykazał, nikomu nie mówcie o tym widzeniu, że Syn Człowieczy zmartwychwstanie. Aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie. I pytali go jego uczniowie, dlaczego więc uczeni w piśmie mówią, że najpierw ma przyjść Eliasz? Ja myślę, że oni myśleli, że to już jest blisko koniec świata. Tak myślę. Że te doświadczenie, które mieli na tej górze, oni się tak tym przerazili, tam jest napisane, że padli i się strasznie bali. I oni mówią, ale zaraz, no przecież, zaraz, przecież zanim przyjdzie ten straszny dzień, no to miał przyjść Eliasz, tak? I mówią, dlaczego więc uczeni w piśmie mówią, że najpierw ma przyjść Eliasz? A Jezus im odpowiedział, istotnie, najpierw przyjdzie Eliasz i wszystko odnowi. Lecz mówię wam, że Eliasz już przyszedł. Jednak nie poznali go, ale zrobili z nim, co chcieli. Taki Syn Człowieczy dozna od nich cierpień. Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił o Janie Chrzcicielu. Jezus wypowiada tutaj takie słowo, 11 werset. Istotnie najpierw przyjdzie Eliasz i wszystko odnowi. I teraz słuchajcie, to słowo odnowi z greki, wam przeczytam. Przywrócić do poprzedniego stanu, być w swoim poprzednim stanie, odtworzyć w zdrowiu, w domu lub organizacji, przywrócić podobnie. Ono jest często jako odrestaurować coś. Więc Jezus mówi, że Eliasz przyjdzie i wszystko odnowi. Bożym planem jest wszystko odnowić. To jest Boży plan dla ziemi. Odnowić do czego? Odnowić do stanu sprzed upadku. To jest Boży plan. Odnowić wszystko. Wszystko to znaczy odnowić człowieka. Człowieka, który upadł w grzech, i człowieka, który coraz bardziej ulega zepsuciu. Mi się bardzo podoba, jak Derek Prince powiedział. Mówi, wszystko od tamtego momentu ulega zepsuciu. Nie jest coraz lepiej, ze wszystkim jest coraz gorzej. Wiecie, naukowcy mówią, że kosmos się niszczy. Tam nie jest coraz lepiej w górze, tam jest coraz gorzej. Jest destrukcja. Z człowiekiem, my znamy historię, tak? Człowiek doszedł do momentu, kiedy Bóg za dni Noego wziął tylko jednego sprawiedliwego, jego rodzinę. A oni, reszta, po upadku w grzech doszła do takiego stanu, gdzie Bóg nie miał nadziei dla ludzkości. Od czasów Noego do dzisiejszych nie jest coraz lepiej. Jest coraz gorzej. I będzie coraz gorzej. I czytamy, co się będzie działo w dniach ostatecznych, że ludzie będą lepsi, czy będą gorsi. Dzieci są coraz grzeczniejsze, czy coraz gorsze. Młodzież jest coraz lepsza, czy coraz gorsza. Porównaj młodzież z lat 80. i porównaj dzisiaj młodzież niewierzącą. Jest lepsza, czy jest gorsza? Wiecie, ja byłem, tak powiem, na czele też łobuzów w tamtych latach, ale to, co dzisiaj wyczynia młodzież, to jest po prostu, oni nas pobili 10 razy. Ale w tym wszystkim Bóg ma plan odnowienia wszystkiego. Bóg odnowi przyrodę, faunę i florę. Pierwszy upadł człowiek. Człowiek sprowadził ten upadek. I przez człowieka ten upadek przyszedł na cały świat. Ale potem przyszedł ostatni Adam, tak? I on wszystko odkupił. Całe stworzenie zostało odkupione, aby zostało odnowione. Ja tak wierzę, bo tak słowo mówi w wielu fragmentach, że przyjdzie czas, że nic się nie będzie zjadać. Wierzę w to. Dlatego, że tak było na początku. Dlatego, że wiecie, zabijanie kojarzy się ze śmiercią, a Bóg jest światłością, w którym nie ma żadnej ciemności. Kiedy dzisiaj patrzysz na świat przyrody, widzisz masę cierpienia i okrucieństwa. I to nie jest tak, jak było na początku. Na początku lew pasł się z barankiem i znów przyjdą dni, że tak będzie. A że małe dziecko sobie będzie wkładać tam gdzieś rękę, tak, do żmii, nic go nie ukąsi i tak dalej. To będzie odnowienie. Ale teraz popatrzmy na Jana Chrzciciela, Łukasz 3 rozdział. To z czym on w ogóle przyszedł, ten człowiek? Ten, o którym Jezus powiedział, ja wierzę, że właśnie tu jest mowa o duchu Eliasza, tak? Ale on oczywiście objawił się w osobie Jana Chrzciciela, tak mówi Jezus. Ewangelia Łukasza, 3 rozdział. W 15 roku panowania cesarza Tyberiusza, gdy namiestnikiem Judei był Poncjusz Piłat, tetrarchą galilejskim, Herod tetrarchą i turejskim, i trachonickim, Filip, brat jego, a tetrarchą abileńskim, Lizaniasz, bardzo trudny werset, za arcykapłanów Annasza i Kajfasza doszło słowo Boże Jana, syna Zachariasza na pustyni. I przeszedł całą Ukrainę nad Jordańską, głosząc chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów. Jak było napisane w księdze mów proroka Izajasza, głos wołającego na pustyni. Gotujcie drogę pańską. Prostujcie ścieżki jego. To jest Izajasz 40 rozdział. Każdy padł niech będzie wypełniony, a każda góra i pagórek zniesione. Drogi krzywe wyprostowane, a nierówne wygładzone. I ujrzą wszyscy ludzie zbawienie Boże. I ujrzą wszyscy ludzie zbawienie Boże. Ale najpierw coś się musi wydarzyć, tak? Mówił więc do tłumów, które przychodziły, aby się dać ochrzcić przez niego, plemię żmijowe. Któż wam poddał myśl, aby uciekać przed przyszłym gniewem? Wydawajcie więc owoce godne upamiętania, a nie próbujcie wmawiać w siebie ojca mamy Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. I pytały go tłumy, cóż więc mamy czynić? A on odpowiadając rzekł im, kto ma dwie suknie, niechaj da temu, który nie ma, czyli okazuj miłosierdzie. A kto ma żywność, niech uczyni podobnie. Przychodzili też celnicy, by dać się ochrzcić i mówili do niego, nauczycielu, co mamy czynić? On zaś rzekł do nich, nie pobierajcie nic więcej ponad to, co dla was ustalono. Pytali go też żołnierze, mówiąc, a my co mamy czynić? I rzekł im, na nikim nic nie wymuszajcie, ani nie oskarżajcie fałszywie dla zysku, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie. Gdy zaś lud oczekiwał i wszyscy w sercach swych rozważali, czy ten Jan może nie jest Chrystusem. Sam Jan odpowiedział wszystkim, mówiąc, ja chrzczę was wodą, lecz przychodzi mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów jego, on was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. W ręku jego jest wijadło, by oczyścić klepisko swoje i zebrać pszenicę do spichlerza swego, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. Wiele też innych dał napomnień i zwiastował ludowi dobrą nowinę. I tylko fragmencik przeczytam, krótki, z Izajasza 40. Bo wiecie, to jest słowo, którym Bóg przemówił do Jana, że Izajasz 40, Izajasz w tym rozdziale prorokował o tym człowieku. On znając to, on wiedział, że to jest o nim. I tu jest powiedziane tak, przygotujcie na pustyni drogę, wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego. Każda dolina niech będzie podniesiona, każda góra i pagórek obniżone, co nierówne niech będzie wyrównana, strome zbocza niech się staną doliną i objawi się chwała Pańska. I ujrzy to wszelkie ciało pospołu, gdyż usta Pana to powiedziały. Głos mówi zwiastuj, rzekłem, co mam zwiastować. Dzisiaj Asia nam to zwiastowała, śpiewała. Wszelkie ciało jest trawą, a cały jego wdzięk jest jak kwiat polny. Trawa usycha, kwiat więdnie, gdy wiatr Pana powieje nań. Zaprawdę ludzie są trawą. Trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo Boga naszego trwa na wieki. I powiem wam, że z bardzo wielu miejsc w Biblii można by to pokazać. I z bardzo wielu historycznych faktów dotyczących różnych poruszeń Bożych, przebudzeń, że miejsca, gdzie Bóg nawiedzał swoją chwałą, że w te miejsca najpierw przychodzi duch Eliasza. To jest coś, co jest naprawdę, kiedy ja, wiecie, wszystko czytałem, co się dało o przebudzeniach, co było w języku polskim. I nie znalazłem świadectwa, gdzie prawdziwe, Boże poruszenie nie zaczynało się od głębokiego skruszenia serc, od uniżenia, od prostowania rzeczy, od wyznawania grzechów na wielką skalę. I to też jest Bożą łaską. To nie jest coś, co ludzie są w stanie sami zrobić. Jest to coś, co jest właśnie działaniem tego ducha Eliasza, o którym tu czytamy i o którym Jezus powiedział, że on przyjdzie i jego rolą jest odnowić wszystko. I wiecie, kiedy czytamy to, co Jan głosił tym ludziom, to może się wydawać, że to są takie słowa szorstkie. On konfrontował, tak, ich życie, konfrontował ich postępowanie, ale celem tego wszystkiego, co czytamy w 40 rozdziale i objawi się chwała Pańska i ujrzy to wszelkie ciało pospołu. I co stało się po Eliaszu? Przed Chrystus i nastąpiło największe w Izraelu objawienie Bożej chwały. Ale dlaczego Bóg najpierw musiał wysłać Eliasza? I powiem wam teraz, że prawdopodobnie była to największa pokuta w historii Izraela. Prawdopodobnie nie było takiej pokuty na taką skalę, która wydarzyła się wtedy, kiedy Jan Chrzciciel zaczął usługiwać w Izraelu. I wiecie, ludzie lgnęli do niego. Dlaczego lgnęli? Ja wierzę, że Duch Boży poruszał się w tym. Oni odczuwali, że to jest prawda, że to jest coś, co jest prawdziwe. To było coś, co ich konfrontowało. On mówił, że są pewne grzechy, musimy to zostawić, ale wierzę, że była w tym nadzieja. W tym posłaniu była nadzieja. Była też bojaźń Boża. I tak jak mówię, kiedy czytamy historię wielu poruszeń Bożych, Praktycznie zawsze to się zaczynało od uniżenia ludu Bożego. Odwrócenia do prawdy. Do prawdy. Aby lud Boży miłował w prawdzie, postępował w prawdzie, chodził w prawdzie, trzymał się prawdy. Colin Eckhart kiedyś powiedział taką rzecz, że na dwa sposoby przyjmujemy coś od Boga. On tak doszedł do takiego wniosku. Mówi, przez upamiętanie albo przez wiarę. Są dwie rzeczy. Ja wierzę, że one razem powinny iść, tak? Też Derek Prince powiedział, że nie ma prawdziwej wiary bez prawdziwego upamiętania. Zobaczcie na przykład przykład Zacheusza, kiedy Jezus szedł, tak, i ten celnik na tym drzewie sobie wisiał gdzieś tam. Jezus podchodzi i mówi, że chce dzisiaj być u ciebie w domu. Chce zanocować, tak, przespać się. On zrobił to przez objawienie. Wiecie, jest powiedziane, że jemu nikt nic nie musiał mówić, bo on wiedział, co jest w sercach ludzi. Tak jest powiedziane o nim? Wiedział. Wiecie, on szedł i spojrzał i on coś zobaczył. On widział serce tego człowieka. Dlaczego poszedł do jego domu? I potem jest historia. Idą we dwóch do tego domu i ludzie już mają problem. Izraelici mają problem. Do domu grzesznika idzie. O co chodzi? A wiecie, co mówi Zacheusz wtedy? Stoi przed Jezusem i mówi tak. Mówi, Panie, mówi, połowę swego majątku od razu rozdaję biednym. A jeśli kogokolwiek skrzywdziłem, okradłem, 4 razy tyle mu oddaję. Co ten człowiek zrobił? Jak on zareagował? Ja wierzę, że on zadziałał w duchu Eliasza. I wiecie, co Jezus mu odpowiedział? Zacheuszu, dzisiaj zbawienie stało się udziałem twojego domu. Co poruszyło serce Jezusa? Gotowość do upamiętania. Gotowość do przyjęcia Jego nauki. Wiecie, że to jest coś, co było cały czas głoszone razem z Ewangelią. Jezus chodził i mówił, upamiętajcie się i wieście Ewangelii. Nie ma wiary bez upamiętania. A czym jest upamiętanie? Zgodzenie się z Jego prawdą i powiedzenie, Panie, zgadzam się, ja żyję źle, Ty mówisz prawdę, ja chcę żyć tak, jak Ty mówisz. I potrzebuję do tego łaski. I wtedy Bóg udziela człowiekowi łaskę. To jest upamiętanie. Zobaczmy Dzieje Apostolskie, 3 rozdział. Od 17 wersetu. To jest cała taka przemowa, tak, kiedy on rozmawia z Żydami. Piotr i mówi tak. Ale teraz, bracia, wiem, że uczyniliście to z nieświadomości. Chodzi mu o zabicie Jezusa. Tak jak wasi przełożeni. Lecz Bóg w ten sposób wypełnił to, co przepowiedział przez usta wszystkich swoich proroków, że Jego Chrystus będzie cierpiał. Dlatego pokutujcie i nawróćcie się, aby wasze grzechy były zgładzone, gdy nadejdą dni obecności Pana, czasy ochłody. I pośle tego, który był wam głoszony, Jezusa Chrystusa, którego niebo musi przyjąć aż do czasu, i tu jest to same słowo, odnowienia wszystkich rzeczy, jak Bóg od wieków przepowiadał przez usta wszystkich swoich świętych proroków. Mojżesz bowiem powiedział do ojców, proroka jak ja wzbudzi wam Pan, wasz Bóg, spośród waszych braci. Jego będziecie słuchać we wszystkim, co wam powie. To jest to, co ten głos chwały Bożej powiedział na tej górze wtedy, tak, do nich. Tego słuchajcie. I stanie się, że każda dusza, która nie będzie słuchać tego proroka, będzie wytracona spośród ludu. Powiem wam, to jest straszne poselstwo. To jest straszne poselstwo. Jan stoi przed Żydami i on im to mówi, rozumiecie? Mówi, to jest ten, o którym Mojżesz mówił już, że przyjdzie kiedyś czas, że Bóg da innego proroka, jak Mojżesz. I mówi, to jest on. I teraz mówi, każdy w narodzie, który nie będzie słuchał jego słów, zostanie wytracony. Przepowiadali te dni także wszyscy prorocy, którzy przemawiali od czasów Samuela i inni po nim. Wy jesteście synami proroków i przymierza, które Bóg zawarł z naszymi ojcami, mówiąc do Abrahama, w twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. I posłuchajcie ten ostatni werset. Wzbudziwszy swego syna, Jezusa, Bóg najpierw posłał go do was. On mówi po zmartwychwstaniu. W jaki sposób posłał go do was? Przez Ewangelię. Że im była głoszona Ewangelia. Posłał go do was, i teraz słuchajcie, aby wam błogosławił w odwracaniu się każdego z was od swoich nieprawości. O czym on mówi? On mówi o czymś już po zmartwychwstaniu. I teraz on mówi, że Bóg po zmartwychwstaniu posyła im Chrystusa, aby ten im pobłogosławił w odwracaniu się od ich nieprawości. W jaki sposób to się dzieje? Oczywiście przez Ducha Bożego. Przez Ducha Bożego. Że kiedy człowiek pokutuje, wtedy Bóg daje mu swego ducha, aby on odwrócił się od wszystkich swoich nieprawości. Wiecie, że po to Chrystus przed nas zamieszkał, żeby nam błogosławić, abyśmy się odwrócili od wszystkich nieprawości naszych. No tak te słowa tutaj mówi. On przyszedł do mego życia, aby mnie błogosławić w odwróceniu się od wszystkich moich nieprawości. I powiem wam, nie wiem jak z wam, bo każdy ma różne świadectwo swojego życia. Ja miałem strasznie radykalne nawrócenie. Straszne. Ja tak sam to odbieram, że ja sam byłem zaskoczony, a byłem człowiekiem, który wiedziałem, że mam tak słabą wolę i że nie jestem w stanie w niczym poprawić swojego życia. Ja to wiedziałem. W momencie, kiedy ja wołałem do Jezusa, aby przyszedł, aby przebaczył moje grzechy, aby przyszedł do mego życia, Bóg to wie teraz. Ja w tym momencie, kiedy mówiłem te słowa, miałem strach w sercu i miałem takie myśli. Boże, ja nie będę potrafił tak żyć. Ja wiem, że ja nie umiem. Ja nie dam rady. Ja czułem to, ja zgadzałem się z Jego przesłaniem. Na tyle, na ile znałem oczywiście wtedy. Ale miałem przekonanie o tym, że moje życie jest złe i że chcę żyć tak, jak Jezus chce, żebym żył. Ale miałem cały czas strach. Mówię, ja sobie nie dam rady. Ja jestem za słaby. Ale zgadzałem się z Nim. I On przyszedł w postaci swego ducha, aby mi pobłogosławić w odwróceniu się od moich nieprawości. I powiem wam, był w tym bardzo dobry i skuteczny. Ale potrzebuje mojej zgody. Potrzebował mojej zgody. Ja przed przyjęciem Jezusa, nie wszyscy to słyszeliście, dlatego wam to powiem, nie rozumiałem, co się ze mną dzieje. Przez 3 dni wiedziałem, że Bóg mówi mi o moich grzechach. Przed przyjęciem Jezusa. Byłem na pewnym spotkaniu, gdzie odczułem przez chwilę obecność Bożą. To sprawiło we mnie, że sobie myślę, jest nadzieja, chcę wyjść z tych narkotyków, z pijaństwa, z wszystkiego. Po prostu chcę tego. Wiedziałem tyle, chcę tego. I poszedłem do domu i bez żadnego głoszenia Bóg pokazywał mi moje grzechy przez 3 doby. Mówił, to jest złe, alkohol nie może być w twoim życiu, papierosy nie mogą być, pornografia nie może być, kleje nie mogą być, trawka nie może być. Wiele, wiele, wiele rzeczy. I miałem bardzo głęboką świadomość. Nie potrafię wytłumaczyć tego. Głęboka myśl. Jeśli choć jedną z tych rzeczy chcesz zostawić, nic się nie stanie. Ja wiem, że to był duch Eliasza. To był Duch Święty po prostu. Duch bojaźni Pana, który przyszedł prowadzić mnie w upamiętaniu. I wiecie, ja na wszystko mówię mu tak. On mówi to, mówię dobrze. I przez te 3 dni ja nie rozumiem tego. Ja już nic nie wypiłem. Ja byłem alkoholikiem, który nie mógł nie pić. Ale przez te 3 dni ja już nie piłem. Ja już nie paliłem papierosów przez te 3 dni. To jest tylko tak, on mówi, to jest złe. Mówię, dobrze. On mówi, masz natychmiast łaskę, żeby tego nie robić. Natychmiast. Wiecie, czemu często są problemy? Bo kiedy Bóg przychodzi, jest ten moment, ktoś mówi, nie, ja jeszcze to lubię. A potem po prostu są lata zmagania i problemów. Ale był ten czas, kiedy Bóg stanął, mówi, daj mi to. Natychmiast dam ci łaskę, będziesz wolny. Wiecie, ja byłem tak wolny, minęło lat 26. Nigdy nie wypiłem nic. I nigdy nie miałem pokusy wypić. Rozumiecie to? Co to jest wolność? Nigdy nie byłem kuszony do tych rzeczy. Nigdy nie tęskniłem za tymi rzeczami. Nigdy. Ani razu, ani przez chwilę. Przez 26 lat. I nie będę. Ale to, co otwiera, to, co sprawia, że przychodzi przychylność, to jest nasza gotowość do upamiętania. Bóg wszędzie wszystkich dzisiaj wzywa do upamiętania. Tak jest powiedziane w Dziejach Apostolskich. Wszędzie wszystkich ludzi Bóg wzywa do upamiętania. Dlaczego? Bo upamiętanie otwiera ci łaskę. Bo łaska już jest. Bo Chrystus to wszystko zrobił. Ale to, co sprawia, że to niebo przychodzi mieszkać w tobie, to jest upamiętanie. To jest to, że jakikolwiek człowiek dzisiaj na ziemi, słysząc Ewangelię, zgodzi się z tym poselstwem, powie, ja źle żyję. Zgadzam się z nauką Jezusa. Nie chcę cudzołożyć. Nie chcę po prostu pić. Przebaczam wszystkim, którzy mnie zranili. Zgadzam się, Jezus, z tym, co ty mówisz. Mało tego, nie chcę żyć dla siebie już. Zgadzam się, żeby wziąć krzyż, przyjąć twoją wolę i pójść za tobą, bo ty jesteś tego warty. Zgadzam się z tym. I klęka taki człowiek, i kiedy robi te wyznanie, bach! I duch łaski spada na tego człowieka. I Bóg zaczyna mu błogosławić w odwracaniu się od nieprawości. To jest proces oczywiście. To jest oczywiście proces. Ale to jest to, o czym czytaliśmy na początku. To jest marzenie apostoła Jana, abyśmy chodzili w prawdzie, abyśmy miłowali prawdę, abyśmy miłowali w prawdzie. I też, tak jak mówiłem, to jest coś, co otwiera niebo nad miastami, nad narodami, nad rodzinami. To jest coś, co Boże serce uwielbia. Niewiele rzeczy są w stanie zachwycić Boga, ale wierzę, że to, tak jak mówi Słowo, to, co go jest w stanie zachwycić, to jest uniżenie człowieka. To jest upamiętanie tego słabego człowieka, który mówi, zgadzam się, potrzebuję ciebie. Wiecie, Derek Prince mówi taką rzecz, że zdarzało się w jego życiu, kiedy nie działało już nic, że przez wiele dni leżał tylko na podłodze. Mówi, dlaczego? Mówi, bo niżej się już nie dało. Chciałem być najniżej, jak tylko mogłem, przed nim. Bo doszedłem do miejsca, gdzie już moje proklamacje nie przynoszą przełomu. Doszedłem do miejsca, gdzie to już jest miejsce mojej wiary, a nic się nie dzieje. I wtedy on mówi, często wtedy próbowałem uniżenia. I często to działało. To sprawiało, że Bóg przychodził do sytuacji i zaczynał się poruszać. To jest oczywiście, musimy w tym być prowadzeni przez Ducha. Nie jest tak, że absolutnie, że trzeba wstać, walczyć do upadłego. Ale nieraz też jest tak, że uniżenie załatwia wszystko. Że wystarczy, że przyjmujesz tą postawę, która sprawia, że Bóg przychodzi i zaczyna odpowiadać z nieba. Wiecie, jeśli chodzi o nasz kraj, wiele proroctw mieliśmy, fantastycznych. Ja powiem wam, wierzę w nie. Naprawdę wierzę też w to, że Polska ma jakąś rolę do odegrania w Europie. Wierzę w to. Już kończę. I wiecie, ten fragment, który z Malachiasza, ten ostatni werset, gdzie jest właśnie powiedziane, że między innymi ten duch Eliasza, on robi to, że sprawia, że serca ojców zwracają się ku synom i serca synów ku ojcom. Ja generalnie dzisiaj tak to widzę, że tutaj chodzi o po prostu o rodzinę. Tak to widzę. O właściwą rodzinę, o właściwe relacje w rodzinie. Wiecie, dla kogoś może się to wydawać, a cóż to jest takiego rodzina? Rodzina to jest pierwsze, co Bóg uczynił i ustanowił dla człowieka. Nic nie było przed tym. Powiedział Adam, to jest Ewa, wy będziecie jednym ciałem, macie żyć w jedności, macie mi służyć w jedności. To jest rodzina. To jest coś, co Bóg mówi, kiedy ja wrócę, ja chcę to widzieć. Ja chcę widzieć synów, którzy żyją właściwie z ojcami. W ogóle, żeby mieli ojców, chcę widzieć. Chcę widzieć, żeby byli ci ojcowie z nimi. I chcę widzieć synów, którzy są w stanie słuchać swoich ojców. Mieć postawę, gdzie szanują swego ojca, aby mógł błogosławić im. Dlatego mówi, ja muszę posłać Eliasza, aby on zrobił to. Dlatego, że jest zepsucie ogromne, ale Duch Boży przychodzi, aby pomóc nam, byśmy zostali odnowieni. Odnowieni. I wiecie, teraz coś wam takiego powiem. Bożym planem jest to i On to zrobi. On odnowi wszystko. Ale w tym nowym świecie, który On przygotowuje, jest miejsce tylko dla tych, którzy zgodzą się na to odnowienie. Dla nikogo innego nie ma tam zaplowanego miejsca. Tylko dla tych, którzy się zgodzą na te odnowienie. W jaki sposób to się dzieje? Przez Chrystusa, w Chrystusie, w Jego nauce i w Jego prawdzie. Amen? Wiecie, jeśli chodzi o narody, o Polskę, to jest to, czego my potrzebujemy. Potrzebujemy też działania tego ducha Eliasza. Potrzebujemy tego w głoszeniu Ewangelii też. które ma być za tydzień, tak? David Paulson, wiecie, powiedział wspaniałą rzecz. Mówi, dzisiaj, kiedy się głosi Ewangelię, to jest, czego ludzie szukają. Mówi, ludzie chcą uciec od piekła do nieba. Mówi, a kiedy czytam tą Ewangelię, wiecie, od czego oni chcieli uciec? Od swoich grzechów. Rozumiecie różnicę? Po prostu, wiesz co, załatw mi bilet do nieba, proszę cię, bo nie chcesz do piekła, nikt nie chce. Ale załatw mi go tak, żebym nie musiał za bardzo zmieniać swojego życia. To nie jest Ewangelia. Tak jak Torben, ja sobie wczoraj przypomniałem, kiedy byliśmy w Warszawie na konferencji, wiecie, z nim. I on mówi, troszkę tak właśnie wspomniał, taki mówi amerykańskiej Ewangelii. I on mówi, wiecie, mówi, to jest tak, nie? Mówi, chcesz być najlepszym piłkarzem? Przyjmij Jezusa. Chcesz mieć największy biznes w mieście? Przyjmij Jezusa. Chcesz mieć największy dom? Przyjmij Jezusa. Jezus ci to wszystko da. To jest Ewangelia. I słuchajcie, on powiedział wspaniałą rzecz. Posłuchajcie teraz. On powiedział, mówi, wiecie, że z taką Ewangelią oni w ogóle by się nie odnaleźli w czasach Jezusa. Oni w ogóle nie wiedzieli, bo o co chodzi w ogóle. I on mówi, ja wam powiem dlaczego. Mówi, z 12, 11 zostało zamordowanych męczeńską śmiercią. Mówi, weźmy, że to jest jego kościół, pierwszy kościół, tych 12. 90 kilka % zostaje zabitych, jeden żyje długo w więzieniu i w ucisku. Więc mówi, to jest tak, nie? Dobra, raz, dwa, mówi, te dwa rzędy, nie? Mówi, wy będziecie żyli w więzieniu, a wy zginiecie. To były fakty. Tam tak się potoczyły losy. I weź tam tym człowiekowi, powiedz, wiesz, chcesz mieć największy dom? Przyjmij Jezusa. No. Ale wiecie, kiedy żyć się nawracał, on tracił dom. On tracił biznes. Dlaczego Paweł mówi, żeby poganie zbierali pieniądze dla wierzących w Jerozolimie? O co chodziło? O to, że Żydzi, którzy się nawracali, byli wykluczani ze społeczności, z gmin żydowskich. I nie mieli żadnego wsparcia. Nie mógł już robić biznesu z Żydem, który się nie nawrócił, bo nikt z nim nie chciał mieć żadnych biznesów, rozumiecie to? I biedę mieli. I musieli zbierać pieniądze, po prostu poganie, w Koryncie, w innych po prostu miejscach. I wysyłane były dary dla kościoła w Jerozolimie. Więc to, co się powinniśmy modlić, to jest to, żeby nasz naród przychodził do tego miejsca. Naprawdę. Ja nie widzę innej drogi. I to wcale dzisiaj dobrze nie wygląda. Widzę, że powstaje pycha, też religijna. To wcale nie wygląda dobrze dzisiaj. Mówi się wiele słów, frazesów, nawet niby właśnie chrześcijańskich, ale to w ogóle to ma tak niewiele wspólnego z prawdą i z prawdziwą Ewangelią i z prawdziwą nauką. Ale są, wiecie, jest naprawdę wiele świadectw narodów, gdzie to jest możliwe. Jednym z takich narodów jest Fidżi. Nie wiem, jak dzisiaj tam jest, ale kiedy z Czarkiem oglądaliśmy te wideo, on nam to tłumaczył, to powiem wam, byłem zachwycony. Zachwycony. Gdzie jest, słuchajcie, nagranie archiwalne premiera, premier narodów, staje i odczytuje mniej więcej tego typu przesłanie. Mówi, jedyny i prawdziwy Boże i Ojcze, Pana Jezusa Chrystusa, przepraszam Cię za grzech, za grzechy swoje, za grzechy tego narodu. Mówi, przepraszam Cię za to. Mówi, oddaję Ci życie i mówię, że dzisiaj chcę Ci służyć i chcę, żeby Ci ten kraj służył. Nawraca się premier, nawracają się ministrowie. Powstaje minister do spraw sprawiedliwości, powstaje minister do spraw ewangelizacji. Minister gospodarki wchodzi po prostu do morza, kobieta, gdzie po prostu nie ma już ryb, rafy umarły, bieda, nie mają co łowić, turystyki nie ma, wchodzi do morza i mówi, Boże, według 2 Kronik 7,14, Ty powiedziałeś, że jeśli się uniżymy, odwrócimy się od grzechu, będziemy się modlić. Ty uzdrowisz naszą ziemię. I Bóg po prostu tak odnawia rafy. Wracają ryby. Rzeki zaczynają być czyste. Owoce zaczynają rosnąć, po prostu, które nie rosły od dawna. Co się w ogóle dzieje? Minister Sprawiedliwości powołuje ekipę, która chodzi po prostu od miasta do miasta, wioski do wioski, głosząc Ewangelię. Ludzie, przecież to jest jakiś przedsmak nieba na ziemi? Myślę, że tak. Co to uwolniło? Upamiętanie tych ludzi. I chcę zakończyć tym, co Jakub Kamiński przez 2 dni głosił w Lublinie. Jeśli lud nazwany moim imieniem uniży się, odwróci się od swoich złych dróg, będzie się modlił, porzuci grzechy, to ja wysłucham z nieba i uzdrowię ich ziemię. Czy to może być dla nas? Jak myślimy? Myślę, że tak. My mamy się uniżyć, nie ci ludzie niewierzący. My mamy się uniżyć. My mamy wyprostować pewne rzeczy, które może należy wyprostować. Uniżyć się. I wtedy modlitwy są wysłuchane. I wtedy Bóg zstępuje. Walia. Proszę was. Kilka osób się modliło. Kilka osób się modliło. Później jest modlitwa, jeden z starszych mówi: dobra, modlimy się, ale zobaczcie, psalm 15. Kto wejdzie na górę Pana? Kto ma czyste dłonie? Kto ma serce niewinne? Na którego ustach nie ma skazy? Zobaczmy, ludzie zaczęli wołać, trachnęło coś w niebie. Ludzie w środku nocy niewierzący z chat wybiegali. Wszędzie przekonani o grzechu, nikt im nie głosi. Na kolanach płaczą, głoście nam Ewangelię. Proszę, ludzie, wierzę, że Bóg chce tego dla Polski. Naprawdę. Ale myślę, że to jest... Ja powiem wam tak, nie? Ja tak jak Kuba powiedział, nie? Że jest złe narzekanie, jest dobre. Chyba nie jesteśmy zadowoleni z poziomu przejawów mocy Bożej pośród nas. Jak myślimy? Tak szczerze, nie? Bez właśnie tej złej postawy. Ja powiem wam, nie jestem. Szczerze, nie jestem. Nie jestem. Wierzę, że ma być inaczej. Wierzę, że ma być inaczej. Wierzę, że uzdrowienia mają być szybsze, że mają być prostsze w osiągnięciu. Wierzę w to. Dlatego, że Jezus tak czynił, powiedział, że my tak mamy czynić. Są ludzie, którzy dzisiaj są w tym miejscu, byli w historii Kościoła. To wszystko jest dla nas. Ale ja tak myślę, że też dobrze jest zacząć właśnie od tego początku chyba. Od uniżenia takiego. Że czy są jakieś rzeczy, Panie, które należałoby poprawić? Może chcesz coś pokazać w moim życiu, co powinno się zmienić. Wierzę, że Bóg chce być o wiele, o wiele, o wiele, o wiele bardziej z nami niż jest. O wiele bliżej. Że Jego chwała powinna być o wiele bardziej odczuwalna, że Jego cuda, że dary ducha powinny być po prostu setki razy więcej niż dzisiaj. Wierzę w to. Wierzę, że Bóg pragnie tego bardziej niż my. Wierzę w to. Wierzę, że to On chce przyjść. Wierzę w to. Wierzę, że jeśli coś jest nie tak, to nie tak jest po naszej stronie, a nie po Jego stronie. Że kiedy się modlimy, ktoś nie zostaje uzdrowiony, nie chce mówić, że Bóg nie chciał uzdrowić, albo Boża wola była, że nie został. Ale może jest tak, że jest powiedział z powodu waszej niewiary. Ale gdybym tylko ja był, to bym pomógł. Panie, są chwile, kiedy czujemy się słabi. No to chyba dobrze. Ty nie potrzebujesz mocnych w swojej sile. Ty mówisz, żeby słaby powiedział, w Panu jestem mocny. Chcę odnaleźć tą moc, która jest w Tobie. Nie w nas. Chcemy wiary, która przerzuca góry. Chcemy Ewangelii, która jest mocą. Chcemy manifestacji Twojego krzyża, Twojej ofiary w każdym aspekcie. Tak wiele Cię kosztowało, by przynieść życie w obfitości. Panie, wprowadź nas do pełni, która jest w Tobie, Jezu. Wprowadź nas. Daj nam znienawidzieć wszystko, co nas przed tym powstrzymuje. Jeśli są elementy starego życia, które nie umarły, pomóż to znienawidzieć, byśmy z radością oddali się Tobie w 100%. Byśmy byli uczniami, którzy z radością są w stanie tracić rzeczy dla swego mistrza. Bo wiedzą, że On jest życiem, że On jest drogą, że On jest prawdą, że On jest nagrodą. Po prostu mówimy, potrzebujemy Ciebie więcej. Ja potrzebuję Ciebie więcej. Chcemy Ciebie więcej. Jezu, Jeszua. Chcemy więcej. Chcemy chodzić z Tobą każdego dnia w świetle Twojej prawdy. W miłości prawdy. Przestrzegając Twoich przykazań. Dziękujemy, że udzieliłeś nam ducha, który nam daje łaskę do tego i siłę. Nie my sami, ale w Twojej łasce możemy odwracać się od każdej nieprawości, Panie. Stawać się świętymi, jak jesteś święty. Dla Ciebie, by być naczyniami, które są czyste, przydatne do wszelkiego dobrego dzieła, Panie, dla Ciebie. Byś Ty przez nasze ręce czynić swoje rzeczy, przez nasze usta mówić swoje słowa, przez nasze ręce uzdrawiać chorych, wypędzać demony, nieść królestwo Twoje, nieść miłość Twoją. Pomóż nam uniżyć się, Panie, tak na Twoich warunkach. Tak prawdziwie już poddać się i zrezygnować. Tak naprawdę, Jezus. Potrzebujemy też łaski Twojej do tego, Panie. Dziękujemy Ci za świadectwa dzisiaj, zborów na całym świecie, gdzie Twoja chwała się porusza. W niesamowity sposób. Nie daj nam być z boku tego i być zadowolonymi, zaślepionymi tym, co mamy. Ale rozbudzaj głód na nowo. Głód, głód, głód przeżywania Twojej chwały, Twojej obecności. Bardziej, 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 bardziej. Niech to wpłynie na to, jacy jesteśmy w naszych domach w czasie tygodnia. Jacy jesteśmy w pracy. Niech to wpłynie. Duchu Boży, Duchu Eliasza też. Dajemy Ci miejsce, byś przychodził do naszego życia. Byś prowadził. Byś usuwał to, co niemiłe Tobie, Panie. Byś czynił z nas uczniów Chrystusa. chodzących w prawdzie słowa. Dziękujemy Ci, Boże. Dziękujemy Ci. Dziękujemy, Duchu Święty, że jesteś. Dziękujemy Ci, że jesteś. Że jesteś. Że jesteś. Że jesteś. Że jesteś, Panie. Dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, Panie.